Witam, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Proszę Państwa, czytam 14 odcinek książki pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Konfucjański model państwa w Chinach. Uważam, że to jest książka niezwykle istotna dla każdego, kto zajmuje się Chinami, i dlatego pozwoliłem sobie ją jako pierwszą przeczytać. Tytuł rozdziału to Uniwersalizm państwa i utożsamianie go z cywilizacją. Państwo chińskie miało charakter uniwersalny. Teoretycznie było państwem ogólnoświatowym, obejmującym wszystko pod niebem i utrzymującym harmonię natury oraz porządek moralny w całym świecie ludzkim. Jego legendarni władcy ze swoimi funkcjonariuszami byli twórcami cywilizacji, dzięki której ludzie wydobyli się ze stanu zwierzęcego, przechodząc proces ukulturowienia. To pierwsi władcy Chin rzekomo nauczyli ludzi krzesania ognia, robienia sieci, łowienia ryb, polowania, reguł zawierania małżeństwa, budowy domów, wozów, łodzi, uprawy roli, stosowania ziół leczniczych, lepienia garnków, odlewania brązu, sztuki wojennej itd. Oni też wprowadzili instytucję targów i pismo, najpierw węzełkowe, później hieroglificzne. Stworzyli aparat urzędniczy, a władcy, mędrcy, pełniąc istotę drogi, ustanowili normy moralne oraz rytualne, stanowiące podstawę kultury, zasady przyzwoitego postępowania. Cywilizacja mogła się rozwijać jedynie w krainie środka, w centrum, gdzie, jak stwierdzono, istniała sprzyjająca jej narodzinom harmonia yin i yang. Dzięki niej państwo chińskie było tak ściśle powiązane z kulturą i specyficznie moralistyczną uczonością, a jedną z jego podstawowych funkcji było przechowywanie oraz przekazywanie cywilizacji ludzkiej kolejnym pokoleniom. Syn Nieba nie tylko odpowiadał na wpajanie ludności swego kraju cnót oraz normy życia cywilizowanego, był także patronem nauki i sztuki, zaś jego nadzwyczajne przymioty osobistej cnoty uwidaczniały się w niezwykłych zdolnościach. Popisywał się on zazwyczaj swoją erudycją, pisaniem poezji i uznawaną za najwyższą ze sztuk artystyczną kaligrafią. Cesarstwo z natury rzeczy sprawowało zwierzchnictwo nad wszystkimi mniej czy bardziej dzikimi ludami świata i nad ich barbarzyńskimi państwami. Dbało też o utrzymanie pokoju i ładu moralnego w świecie. Uznanie obcego władcy przez cesarza, potwierdzone nadaniem mu tytułu odpowiedniego do jego rangi oraz pieczęci, służyło legitymizacji sprawowanych przez niego rządów w jego własnym kraju i na arenie międzynarodowej. Wszyscy oni byli traktowani jako wasale syna nieba, sprawującego kierownictwo moralno-polityczne i religijne nad światem. Dwór utrzymywał stosunki z setkami państw, niemal codziennie przyjmował cudzoziemskich posłów. W całym regionie odgrywał rolę zbliżoną do współczesnej Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rozstrzygał konflikty, zapobiegał im, nakazywał podejmowanie lub zaniechanie jakichś działań itd. Uznanie przez inne ludy przywództwa politycznego i moralnego syna nieba, składanie mu hołdów, przysyłanie symbolicznych dani, potwierdzało powierzony mu mandat nieba i legalność jego władzy nad Chinami. Chiny, pojmowane w szerokim sensie, czyli świat podległy synowi nieba, wyobrażano sobie jako strukturę złożoną o budowie strefowej. Krainę środka, ojczyznę cywilizacji, otaczały ziemie bliższe i do pewnego stopnia cywilizowanych wasali. Za nimi leżały ziemie dziksze, należące do ludów jeszcze bardziej wojowniczych i mniej cywilizowanych. Za nimi znajdowała się jeszcze większa dzicz. W tej sytuacji wyznaczenie granic cesarstwa nie było zadaniem łatwym. Obejmowało ono bowiem nie tylko regiony pozostające pod bezpośrednią administracją cesarską, lecz także podległe cesarskim wpływom terenowym. Mniejsze lub większe barbarzyńskie i półbarbarzyńskie enklawy polityczne różnych rang. W nawiasie stanowiły one części prowincji lub powiatów. Składał się na nie również setki państw wasalnych zarządzanych przez zatwierdzonych przez cesarza władców, pozostających pod luźnym nadzorem funkcjonariuszy chińskiej administracji. Dążono przy tym do wykorzystania bardziej ucywilizowanych barbarzyńców z pogranicza do obrony Chin przed ich dzikszymi pobratymcami. Chiny można było rozumieć jako krainę środka o najwyższej kulturze. Jednak jej granice stopniowo się rozszerzały wraz z uznawaniem kolejnych ludów za cywilizowane i włączaniem ich do granic ziem cesarskich pod bezpośrednią administracją Syna Nieba, co traktowano jako wielki awans. Jednostki administracyjne samej krainy środka były oddzielone od innych granicami, których była niezliczona liczba, gdyż zamykały się nawet poszczególne domostwa, wspólnoty uliczkowe, wioskowe, gminne, okręgowe, powiatowe czy prowincjonalne. Zgodnie z podstawową zasadą oddzielania Chińczyków jako ludzi cywilizowanych od barbarzyńców, szczególnymi restrykcjami obłożone były granice oddzielające pogranicze chińskie od ziem barbarzyńskich. Podział ten w zasadzie korespondował z podziałem na zewnętrzne i wewnętrzne granice cesarstwa, chociaż na tych ostatnich istniały enklawy czy przygraniczne strefy zamieszkiwane przez barbarzyńców i administrowane przez nich według własnych zasad. Jeszcze współcześnie około 60% terytorium Chin stanowią owe ziemie pogranicza, zamieszkałe przez ludy uznawane dawniej za barbarzyńskie. Na wszystkich wspomnianych wyżej granicach wewnętrznych, a zwłaszcza zewnętrznych, chronionych przez straże państwowe, kontrolowano dokumenty podróżnych, pozwalano na ich przekraczanie, pobierano cła, sprawdzano, czy nie wwozi się przedmiotów zakazanych. Chinom zupełnie obce były europejskie tradycje pluralizmu, suwerennych i równych państw, utrzymujących stosunki dyplomatyczne oraz stałe poselstwa zaprzyjaźnionych stolicach, a także wojny o granice. Cesarstwo przyjmowało natomiast od czasów starożytnych zasadę ujednoczenia całego świata pod polityczno-moralnym przywództwem Syna Nieba i naturalnej jedności świata, opartej na uniwersalnej cywilizacji, utożsamianej z chińską, jak dziś Europejczycy i Amerykanie utożsamiają z nią swoją cywilizację zachodnią. Sam Konfucjusz stwierdził, że jak na niebie nie może być dwóch słońc, tak na ziemi nie może być dwóch synów nieba. Wiązało się to ze wspomnianą wyżej koncepcją mandatu nieba, a także z funkcją cywilizacyjną państwa i przechowywaniem przezeń, jak twierdzono, kultury ogólnoludzkiej. Dlatego w okresie rozpadu Chin każdy z władców utrzymywał, że to on jest jedynym legalnym synem nieba, obdarzonym mandatem nieba, a wszyscy inni to uzurpatorzy, zbuntowani przeciw jednemu legalnemu władcy. W związku z tym nie mogli się oni, jak władcy państw europejskich, wzajemnie uznawać i utrzymywać stosunków opartych na równości. Przy przedstawieniu dziejów Chin, historycy zawsze musieli decydować ex post, który z tych władców był prawdziwym synem nieba, wypełniającym misję moralną. Kultura była bowiem w dużej mierze utożsamiana z moralnością. Uznawanie moralno-politycznego przywództwa władcy przez inne państwa i ludy, dążenie do dobrowolnego poddawania się mu, tradycyjnie traktowano w Chinach jak potwierdzenie jego mandatu nieba. Zatem okazywanie mu szacunku, choćby symboliczne, przez setki władców ościennych legitymizowało jego władzę, a każdy bunt, nawet na dalekich peryferiach, potencjalnie ją podważam, także na obszarze Chin właściwych, co oczywiste. Wielokrotnie słabnące państwo chińskie starało się więc utrzymać choćby formalne zwierzchnictwo nad wasalami, a w razie otwartej rebelii prowadziło kosztowne wojny, które nieraz doprowadzały ostatecznie do chaosu i upadku dynastii. Idea moralnego przywództwa Chin w świecie bynajmniej nie zanikły po upadku cesarstwa. Koncepcję tego przywództwa oparto na obronie zasad moralnych w polityce światowej. Występowanie Chin jako opiekuna narodów uciśnionych przez imperialistyczne mocarstwa zaczął lansować na początku XX wieku wspomniany powyżej Sun Yat-sen, pierwszy prezydent republiki, chociaż nie miał możliwości wcielenia ich w życie. Twierdził on między innymi: Chiny cechuje jeszcze jedna wspaniała cnota, umiłowanie harmonii i pokoju. Pośród wszystkich państw i narodów dzisiejszego świata jedynie Chiny propagują pokój. Inne państwa dyskutują o sprawach międzynarodowych w kategoriach wojennych i aprobują obalanie innych państw drogą imperialistycznych podbojów. Proszę Państwa, ja sobie szczególnie zaznaczę ten akapit, dlatego że to naprawdę jakby to jest coś, co zostało powiedziane na początku XX wieku, mamy początek XXI wieku, a to jest w dalszym ciągu jak najbardziej aktualne. Pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać to zdanie. Chiny cechuje jeszcze jedna wielka, wspaniała cnota i umiłowanie harmonii i pokoju. Wśród wszystkich państw i narodów dzisiejszego świata jedynie Chiny propagują pokój. Inne państwa dyskutują o sprawach międzynarodowych, w kategoriach wojennych i aprobują obalanie innych państw drogą imperialistycznych podbojów. Te szczególne cechy stanowią ducha naszego narodu. To dalej mówi Sun Yat-sen. Pisze: a te szczególne cechy stanowią ducha naszego narodu, a my musimy nie tylko podziwiać go, ale i przydawać mu jeszcze większego blasku. Dlatego dopiero wtedy pozycja międzynarodowa naszego kraju, naszego narodu zostaje odbudowana. Jeśli Chiny nie zdołają przyjąć na siebie tej odpowiedzialności, w nawiasie moralnej za świat, przyniosą mu tylko wtedy szkody, nie zaś korzyści, bez względu na to, jak silne by nie były. Jaka powinna być nasza powinność wobec świata? Droga, którą kroczą dzisiaj wielkie mocarstwa, oznacza destrukcję innych państw. Gdyby Chiny, stawszy się potęgą, chciały niszczyć inne państwa, kopiując imperialistyczną politykę mocarstw i krocząc ich drogą, to tylko by je naśladowały. Musimy przede wszystkim określić naszą politykę. Jedynie wtedy, gdy będziemy ratowali słabych i podnosili upadających, zdołamy wypełnić świętą powinność naszego narodu. Powinniśmy wspomagać narody słabe, a światowym potęgom powinniśmy się przeciwstawiać. Trzeba dodać, że Sun Yat-sen wplata te tezy w rozważania o tradycyjnej kulturze chińskiej i zawartej w niej moralności. Przeciwstawia jej nowej kulturze cudzoziemskiej, imperialistycznej, niekiedy naiwnie przyjmowanej przez niektórych Chińczyków, chcących w ten sposób odbudować wielkie Chiny. Ten wielki polityk jest więc ojcem nowoczesnego sinocentryzmu mesjanistycznego. W zmodyfikowanej formie, bez odwołań do konfucjańskich ideałów harmonii i pokoju, przyjęli i jeszcze rozwinęli te koncepcje komuniści chińscy, propagujący solidarność z narodami uciśnionymi, a przeciwstawianie się mocarstwom imperialistycznym. Wcześniej podobne hasła lansowała Japonia podczas II wojny światowej, chcąc zjednoczyć cały świat pod jednym dachem. Upowszechnienie maoizmu w świecie, zwłaszcza w okresie rewolucji kulturalnej, wyrastało z tej właśnie tradycji, choć wplatano je w ideologię walki klasowej w skali całego świata. Była to nowa heretycka forma upowszechniania słusznej cywilizacji moralnej. Do idei harmonii i wartości konfucjańskich zaczęto nawiązywać w okresie reform Deng Xiaopinga. Coraz wyraźniej odżegnywano się od poprzednich haseł walki. Prezydent Hu Jintao propaguje od 2005 roku w Chinach nie tylko koncepcję harmonijnego społeczeństwa, lecz także harmonijnych stosunków w Azji Wschodniej i generalnie w Azji. Postuluje nawet zbudowanie harmonijnego świata trwałego pokoju i jego ogólnej prosperity, w tym wymianę kulturalną między różnymi cywilizacjami. Do programu harmonijnego świata Chiny włączyły nawet promowanie praw człowieka z postawieniem na pierwszym miejscu, wzorem wielu krajów rozwijających się, praw społecznych i gospodarczych. Oczywiście Chiny nadal głoszą solidaryzowanie się ze słabszymi i krzywdzonymi, chociażby werbalnie. Obecni przywódcy KRL przejęli więc w polityce międzynarodowej zasadnicze koncepcje Sun Yat-sena. Idee te miały szersze tło. W latach 90. XX wieku upowszechniły się w Chinach koncepcje fuzji cywilizacji. Wyznawano pogląd, że Chiny i inne kraje azjatyckie powinny przyjmować najwartościowsze elementy dorobku Zachodu i łączyć je z kultywowaniem najcenniejszych tradycji rodzimych. Podobnie powinien postępować Zachód. Elementy zapożyczonych z tradycji azjatyckich wzbogacą jego dziedzictwo i pozwolą mu uwolnić się od mankamentów. W ten sposób, jak twierdzono, zaczyna się już rodzić nowa, wspaniała cywilizacja ogólnoludzka, Azja Wschodnia z Chinami na czele, gdzie procesy syntezy kulturowej są najbardziej zaawansowane, ma oczywiście odgrywać w tych przemianach szczególną rolę. Podobne koncepcje występowały także na Tajwanie, w Hongkongu oraz w środowiskach chińskich Stanów Zjednoczonych. Warto zwrócić uwagę, że takie stanowisko implikuje istnienie dwóch głównych cywilizacji, Zachodu i Azji Wschodniej, które w przyszłości mają się jednak zintegrować w jedną prawdziwie uniwersalną. Przy okazji wizyt dyplomatycznych przywódców chińskich, przywódcy chińscy zazwyczaj wyrażają stosunek dla miejscowych kultur, a w przeciwieństwie do często pouczającego tonu przywódców zachodnich. Przedstawione poglądy korespondują z przyjętą przez ONZ w 1998 roku koncepcją dialogu między cywilizacjami i kulturami, zaakceptowaną także jako podstawa współpracy między Unią Europejską i Azją Wschodnią w ramach ASEM. Uniwersalistyczne tradycje manifestują się w Azji konfucjańskiej w rozmaity sposób. Po II wojnie światowej żywe było przekonanie o ZSRR jako nowym przywódcy świata oraz Stanach Zjednoczonych, jako którym państwa azjatyckie winny się lojalnie podporządkować. Alternatywę stanowiło przekonanie, że światem powinny kierować organizacje międzynarodowe na czele z ONZ. Bardzo często motyw ten pojawia się w tamtejszych filmach science fiction, a na przykład rząd światowy wydaje się wielu Azjatom najlepszym remedium na mankamenty obecnej epoki i naturalną formę uniwersalistycznej organizacji dla całej ludzkości. Proszę Państwa, w ten sposób zakończyłem czytanie 14 części książki pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnych odcinków, kolejnych części. Dziękuję, do usłyszenia.